Nasi przodkowie byli nikczemnymi ludźmi, którzy pili na potęgę wszystko, co tylko miało w sobie alkohol, a w nazwie słowo lekarstwo. Aplikowali sobie alkohol doodbytniczo, upijali także dzieci i to po to, by je leczyć. A co więcej, były to praktyki przynajmniej w części zalecane przez lekarzy, ludzi medycyny, dla których wino, wódka albo whisky były lekarstwem jak każde inne. Cześć, to jak zawsze podcast Strefa Wolnego Słowa. Ja nazywam się Przemysław Ziemichut i jestem lekiem na całe zło. W tym odcinku poruszymy jeden z tych tematów około alkoholowych, bo historia tego, jak postrzegane były napoje z procentami, jest niejednokrotnie ciekawsza niż historia samych tych napoi. Od zarania dziejów ludzie wykorzystywali alkohol nie tylko rekreacyjnie, ale także leczniczo, albo, by wyrazić się bardziej precyzyjnie, myśleli, że wykorzystują alkohol w charakterze lekarstw, bo trudno uznać, by komukolwiek w zapaleniu płuc pomogło aplikowanie sobie dużych dawek brandy. Nasz, jako ludzi, stosunek do alkoholu podzielić możemy z grubsza rzecz biorąc na kilka, moim przynajmniej zdaniem, etapów. Po pierwsze, alkohol używany rytualnie jako element ceremonii religijnych albo forma w zasadzie przebłagania bogów. Po drugie, jako lekarstwo aplikowane przez lekarzy, alchemików i szarlatanów w okresie, gdy medycyna miała, jakby to powiedzieć, charakter anegdotyczny. Ktoś znał jakąś anegdotę o tym, że sąsiad wyzdrowiał po wypiciu wina z przyprawami, więc on też takie lekarstwo sobie zaaplikuje. No i wreszcie mówić możemy o okresie medycyny dojrzałej oraz o szarlatanerii pełną gębą. To czas obwoźnych sprzedawców magicznych eliksirów, medycyny opartej o pierwsze poważne odkrycia naukowe, a jednocześnie medycyny opartej na bardzo selektywnym podchodzeniu do faktycznych badań. O tym, jak wyglądało to w praktyce, zresztą zaraz się przekonacie. Zacznijmy jednak od początku, od czasów mocno zamierzchłych. Co ciekawe, właściwie w każdej kulturze od Europy przez Azję po Amerykę Północną i Południową znajdziemy ślady stosowania napoi alkoholowych w charakterze prymitywnych lekarstw, a jednocześnie w większości kultur wino, piwo, miody pitne czy inne napoje fermentowane, a później także destylowane, miały swoje bardzo wyraźne i określone miejsce w rytuałach religijnych. Egipski Ozyrys był panem wina i wegetacji na przykład. To akurat nie dziwi, wszak winny krzew podlegał jak każda sezonowa roślina cyklom przyrody, a zatem wegetacji. Wino ofiarowano Ozyrysowi, a także bogini nieba Hathor, która patronowała jednemu z największych festiwali pijaństwa w starożytnym Egipcie. Co ciekawe, także czerwony kolor wina często kojarzony był z krwią, a zatem z życiodajną siłą, więc tworzono narrację o tym, jakoby była to pewna życiodajna moc dana przez bogów. Najlepsze wina pochodzić miały z delty Nilu i od gałęzienia tejże rzeki w okolicy Aleksandrii. Trunki te nazywano winami północnymi. Istniało 5 podstawowych grup win w starożytnym Egipcie i były to wina winogronowe, palmowe, daktylowe, z granatów oraz z innych owoców zmieszanych z ziołami, miodem lub innymi aromatycznymi dodatkami. Starożytni Egipcjanie wytwarzali co najmniej 24 różne warianty wina, w tym jego wersję białą, czerwoną i o dziwo czarną, którą serwowano na pogrzebach, no bo gdzieżby indziej. Co ciekawe, wino w starożytnym Egipcie starzone było nawet 2 dekady w specjalnych amforach, które dodatkowo opisywane były imieniem i nazwiskiem właściciela i odpowiedzialnego za nie funkcjonariusza publicznego, jednocześnie od takie protoetykiety. Co zaś się tyczy wina jako remedium na wszelkie choroby, to najczęściej rozpuszczano w trunku po prostu zioła i inne składniki. Z kolei zepsute piwo lekarze przepisywali wtedy, gdy pacjent miał problemy z naczyniami krwionośnymi. Często, czy to w przypadku wina, czy piwa, należało odczekać przez noc, aż zamoczone w alkoholu dodatki zostaną wyekstrahowane. Prawdopodobnie z uwagi na konotację między czerwonym kolorem i krwią oraz sercem, to już moja hipoteza, wino stosowano jako lek na problemy natury kardiologicznej czy związane z układem krwionośnym szeroko pojętym. Również piwo pełniło też podobną rolę w starożytnym Egipcie. współczesna medycyna zna oczywiście przypadki, w których alkohol, a wino szczególnie, może mieć pozytywny wpływ na układ krwionośny, więc intuicja starożytnych nie była taka do końca od rzeczy. Z kolei popularne w Egipcie i znane w Grecji piwo Zytos, Zytos to jego grecka nazwa, stosowane było na problemy z trawieniem. Przepis mówiący o tym, jak je stosować, znajdziemy nawet w Talmudzie babilońskim. Mieszankę jęczmienno-kwiatową razem z solą należało podawać, przepraszam, w tym momencie osoby wrażliwe, jednocześnie na biegunkę i zatwardzenie. To znaczy zależnie od tego, która przypadłość dolegała pacjentowi, bo zakładam, że ciężko jest cierpieć na obie te przypadłości naraz. Starożytni Egipcjanie zresztą stosowali piwo jako środek wymiotny i przeczyszczający, czyli mniej więcej tak jak dziś stosujemy niektóre piwa kraftowe.
Strefa Wolnocłowa. Podcast o alkoholach.
Wino używane było zresztą nie tylko w Egipcie jako potencjalny rozpuszczalnik dla substancji zawartych w ziołach. Przykładem takich mieszanek winno-ziołowych było na przykład laudanum, czyli miks opium oraz wina właśnie, stosowany w czasach starożytnych Greków, choć znany długo, długo potem również. Z mniej uzależniających greckich połączeń możemy wymienić miks szparak, kiełków kapusty oraz alkoholu z winogron. Zdaniem Helenów było to doskonałe remedium na problemy ze wzrokiem i pracą jelit. Oczywiście w czasach greckich i rzymskich wino stosowano także zewnętrznie jako środek do odkażania ran. To jednak dopiero średniowieczna produkcja wina zmieniła podejście ludzi i podejście szpitali do kwestii przepisywania alkoholu jako remedium na różnego typu choroby. Szpitale miały zresztą swoje piwniczki z winem, a alkohol używany był jako środek antyseptyczny. W XI wieku perski filozof Avicenna, znawca medycyny, teologii islamu i twórczości Arystotelesa, pisał o winie, że konserwuje ono ciało, usuwa choroby ze stawów, oczyszcza organizm ze złej limfy oraz rodzi pogodę ducha. Z tym ostatnim zdecydowanie możemy się dzisiaj zgodzić bez sięgania do jakichkolwiek badań naukowych. Islamowi, a właściwie Arabom, średniowieczny świat zawdzięcza przede wszystkim wynalezienie destylacji. Od momentu wynalezienia wody ognistej, czyli aqua ardens, średniowieczni lekarze mogli zamienić nieskuteczne leczenie z użyciem wina na terapię z użyciem superwina lub, jak to woli, wody życia. I tu zaczyna się bodaj najciekawszy okres w dziejach alkomedycyny. Okres, który potrwa jeszcze do połowy wieku XX. Wiek XVI to czas, gdy powstają pierwsze komercyjne destylarnie. Pojawiają się pierwsze znane nam marki alkoholi, a w Nowym Świecie wraz z epoką podbojów geograficznych będą zakładane pierwsze winiarnie. Notabene Europejczycy, którzy docierają do Ameryki Łacińskiej, wprowadzają tam swoje zwyczaje, jeżeli chodzi o picie, i rugują jednocześnie miejscowe alkohole, takie jak m.in. meksykańska pulkę. Chociażby opowiadałem o niej przy okazji odcinku o tequili i jest to napitek, który powrócił nie tak znowu dawno temu do mainstreamu, jakbyśmy to niezbyt ładnie po angielsku powiedzieli, a który no właśnie utracił swoją pozycję w kulturze właśnie za sprawą, no niestety, Europejczyków, ale o tym więcej możecie posłuchać w odcinku na temat tequili. W 1590 roku angielscy marynarze otrzymywali dzienną rację piwa w ilości jednego galonu, czyli niecałych 4 litrów. Cóż, jak mawiał Paracelsus, dawka czyni truciznę. Nie wiem, czy marynarze leczyli się skutecznie tymże piwem, choć faktem jest, że wiele, wiele lat później to gin, o którym wspominałem w połączeniu z sokiem z cytryny, czyli grog z sokiem z cytryny i cukrem, był tym, co uratowało przed szkorbutem bardzo wielu żeglarzy ówczesnej, nie tylko zresztą Europy. Mniej więcej od połowy XV stulecia popularność zdobywa picie destylatów i to picie już bardziej w sposób rekreacyjny. Mowa tu głównie o brandy i trzeba powiedzieć, że zmiany te jednak zachodzą powoli. Alkohol mniej więcej w wieku XVI jest jeszcze świetnym remedium na choroby takie jak epidemie pustoszące Europę. Zarabianie na handlu podejrzanymi miksturami okazuje się nie jest wcale ani niczym nowym, ani szczególnie kreatywnym, bo znane było już w wieku XVI i na początku XVII. Znany i skuteczny lek na zarazę, głosiła ulotka. Dziś w korporacjach mówimy o tak zwanych testymonialach, czyli świadectwach wystawionych przez zadowolonych klientów. W XVII-wiecznej Anglii wystarczyło nie umrzeć, by trafić na listę no właśnie takich zadowolonych klientów. Klientów, którzy wypili muszkatułowego ale'a, bo tak by to w zasadzie należało przetłumaczyć. Było to piwo gotowane ze skórką brązowego chleba, z jednym kawałkiem kwiatu muszkatułowego i dwoma goździkami. No cholera, te dwa goździki musiały robić potężną różnicę. Podczas tak zwanej wielkiej zarazy w Londynie z powodu dżumy zmarło między 75 a 100 tysięcy ludzi, gdyby tylko na czas wypili wspomniane lekarstwo. Takie lekarstwa nie były oczywiście wyłącznie domeną Anglików. W wydanej w 1613 roku książce Instrukcja albo Nauka, jak się sprawować czasy moru, w której się zamyka ochrona, jak uchronić morowego powietrza, leczenie wszystkich niemal przypadków w nim, gdzie by kogo opanowało. To jest tytuł. W tejże książce znajdziemy ciekawy fragment o chronieniu się przed morowym powietrzem za pomocą wódki różanej. Picie dla przyjemności stworzył wiek XVI, XVII je utrwalił, a wiek XVIII zdecydowanie spopularyzował. Co zabawne, wiek rozumu staje się więc także bardzo szybko wiekiem pijaństwa. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że w średniowieczu na przykład ludzie nie pili na umór i na hydraulika, czyli do odcięcia. Niemniej znaczące zagęszczenie populacji w miastach, bieda, niekiedy skrajna, brak perspektyw na zmianę sytuacji życiowej, wszystko to sprawiło, że pojawiły się spore skupiska pracowników najemnych, biedoty, lumpen proletariatu, którym po prostu ciężko było znaleźć sobie jakąkolwiek inną rozrywkę. Często to byli bardzo uczciwi pracujący i przede wszystkim ciężko pracujący ludzie. Niemniej, no, oddający się najpopularniejszej w owym czasie rozrywce, jaką było picie ginu. Mówiłem o tym przy okazji różnych odcinków tego podcastu, opowiadałem o ginowej gorączce i czasach, gdy z roku na rok ilość uzależnionych od taniego alkoholu potrafiła się podwoić lub potroić. Jak pamiętacie być może z odcinka o ginie, ludzie potrzebowali naprawdę sporo czasu, by uformował się jakikolwiek sensowny ruch abstynencki, jakiekolwiek sensowne rozwiązania mające zapobiegać takim masowym społecznym epidemiom. Dopiero gdzieś w okolicach przełomu wieku XVIII i XIX zauważono, że alkoholizm jest chorobą i że można go leczyć. Ale nie wybiegamy w przyszłość, mamy dopiero rok 1714 i w Anglii produkuje się ponad 7,5 miliona litrów ginu rocznie. Między 1733 a 1796 rokiem produkcja ginu w Holandii zwiększa się o 400%. Czy to sprawia, że stosunek ludzi do alkoholu diametralnie się zmienia? Oczywiście, że nie. W Szwajcarii powstaje Towarzystwo Złotej Wszy, którego członkowie ślubują, że będą nietrzeźwi przez 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku. Wiek XVIII to także czas, gdy w angielskich szpitalach wciąż przepisuje się jeszcze pacjentom alkohol jako lekarstwo. Jest to zupełnie normalna praktyka. Jak jednak zaraz zobaczymy, leczenie przy użyciu kilku głębszych przetrwa znacznie dłużej niż do końca stulecia rozumu. Oczywiście kłamstwem byłoby stwierdzenie, że lekarze, społecznicy, aktywiści antyalkoholowi czy monarchowie albo lokalna władza nie widzieli w nadmiernym piciu problemu. W Londynie, który na nasze potrzeby stał się właśnie epicentrum pijaństwa wieku XVIII i XVII, trochę to krzywdzące, ale mamy czas jedynie na uproszczenia, lekarze zaobserwowali ciekawe zjawisko. Otóż między 1734 a 1749 rokiem ilość pacjentów przyjmowanych do szpitali z powodu melancholii, której sprawcą był gin, wzrosła z niewiele ponad 17 tysięcy do dobrze ponad 30 tysięcy osób. Melancholia. Ciekawe określenie. Zdaje się, że mój sąsiad, który dość tragicznie zakończył żywot, wypadając z drugiego piętra, także cierpią na pewien rodzaj specyficznej, bo włódczanej melancholii. Po drugiej stronie Atlantyku, wykluwające się w ogniu walk o niepodległość Stany Zjednoczone na potęgę leczyły alkoholem wszystko od nieświeżego oddechu przez hipotermię po niestrawność, a kończąc na oparzeniach słonecznych. Ci, którzy lekarzom nie ufali, nie mieli do nich, albo mieli do nich zbyt daleko, mogli nie zdać się również na swoiste remedia ludowe, inne sposoby przeciwdziałania chorobom. Co ciekawe, w zasadzie nie różniły się one wiele od tego, co niejednokrotnie przepisywali im lekarze. Nic więc dziwnego, że jeśli chodzi o kreatywne metody walki z trzeźwością, to wiek XIX nie przyniósł tu żadnych większych zmian. W wieku XIX na arenie dziejów pojawia się kolejne ziołowe remedium na wszystko, czyli absynt, który szybko zmienia się z lekarstwa klas wyższych w napitek dla pospólstwa, co bardzo boli klasy wyższe, które finalnie doprowadzają do niemal ogólnoświatowej prohibicji tego likieru. To oczywiście spore uproszczenie. Nieuproszczoną wersję tej historii przedstawiam w podcaście na temat absyntu. Czy epidemia absyntomanii, plaga pijaństwa w Rosji albo problemy alkoholowe w Anglii wpłynęły na zmianę nastawienia lekarzy do przepisywania trunków swoim pacjentom? No tak nie do końca. W 1871 roku w oświadczeniu British Medical Temperance Society, czyli Brytyjskiego Towarzystwa Trzeźwości czy Wstrzemięźliwości Alkoholowej, abstynencji po prostu, czytamy. Ponieważ uważa się, że nierozważne przepisywanie przez lekarzy dużych ilości płynów alkoholowych swoim pacjentom doprowadziło w wielu przypadkach do powstania nieumiarkowanych nawyków, my, niżej podpisani, chociaż nie możemy zrezygnować z używania alkoholu w leczeniu niektórych chorób, jesteśmy jednak zdania, że żaden lekarz nie powinien go przepisywać bez poczucia poważnej odpowiedzialności. Co ciekawe, mówimy o czasach, gdy whisky i koniaki reklamowano jeszcze w pismach branżowych dla lekarzy i pracowników medycznych. W jednej z takich reklam, notabene koniaku Martel, możemy przeczytać, że świetnie nadaje się on do zastosowań medycznych, choć nie bardzo wiadomo, w jaki sposób miałby działać, bo no, tego już reklama nie precyzuje. Gdy lekarze zaczęli odchodzić od stosowania pijawek i stawiania baniek, część z nich przerzuciła się na leczenie swoich pacjentów po prostu większymi ilościami alkoholu. Brandy oraz whisky można było użyć zewnętrznie do odkażania ran, można było także aplikować doodbytniczo, by kogoś ocucić. To musiało niesamowicie dobrze działać, wyobrażam sobie. Albo, i to chyba najpopularniejszy sposób, można było alkohol aplikować oralnie, jak każdy inny tonik. Tonik tu w znaczeniu po prostu płynu medycznego. Alkohol wpływał na ciśnienie krwi, na subiektywne odczuwanie ciepła, zimna, czy odczuwanie bólu. Dlatego też aplikowano go na przykład w stanach krwotoków, w tym na przykład krwotoku położniczego. W miarę szybko na szczęście medycyna, znaczy może nie najszybciej, ale zdała sobie sprawę, że aplikowanie alkoholu podczas krwotoku jedynie może ten krwotok jeszcze pogorszyć. Niemniej, w artykule pod tytułem Medical Brandy, opublikowanym na łamach magazynu medycznego Resuscitation, autor Henry Galli, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko tego pana, podaje przykład pacjentki z ciążą pozamaciczną, właśnie z omawianego okresu, to znaczy z XIX wieku, którą to panią, a w zasadzie jej ciążę, uratowano dzięki wstrzyknięciu jej roztworu soli fizjologicznej i brandy. Na przełomie XIX i XX wieku leczenie różnej maści nalewkami, tonikami i destylatami obecne było w medycynie już od kilku wieków, więc pacjenci nie mieli specjalnie powodów, aby nie ufać swoim doktorom. Praktyka leczenia za pomocą kieliszeczka albo szklaneczki przetrwała więc do wieku XX, pomimo iż nie brakowało głosów, i to z wewnątrz środowiska medycznego, że tego rodzaju praktyki mogą przynosić więcej szkody niż pożytku. Przecież wszystkie te lekarstwa były znane od stuleci, a prababcie, prababć naszych prababć aplikowały łyżeczki z wódką już niemowlakom, żeby uspokoić je podczas ząbkowania. A propos dzieci, to warto przypomnieć, że także i je leczono alkoholem, no bo jakżeby inaczej. Dr. Harding w 1920 roku prezentował w artykule Discussion of the Value of Alcohol as a Therapeutic Agent, Processing of the Royal Society of Medicine, następujące wnioski. Alkohol jest, jak sądzę, najcenniejszym środkiem uspokajającym i nasennym, który posiadamy dla niemowląt i małych dzieci. Gorący toddy jako wspomagacz snu jest dobry dla niemowląt i osób starszych. Toddy to oczywiście rodzaj napoju alkoholowego na bazie mocnego alkoholu podgrzanego najczęściej z gorącą wodą i dodatkiem cukru. Także no, wspaniały środek na uspokojenie niemowlaka. A przed chwilą jeszcze oburzałem się na prababki dające wódkę na łyżeczce dzieciom. No proszę. Okazuje się, że może być jeszcze gorzej. Jeśli jeszcze nie jeży wam się włos na głowie, pragnę przypomnieć, że w świecie zachodnim jeszcze do lat 50. stosowano alkohol jako pełnoprawne lekarstwo, nawet dla najmłodszych, choć mniej więcej od końca I wojny światowej gdzieś ta moda na podawanie alkoholu pacjentom zaczyna powoli wygasać. No dobrze, dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo wypadałoby tutaj dojść do jakiegoś wniosku. Po pierwsze, zanim przejdę do tego, co w zasadzie chciałbym na koniec wam jeszcze powiedzieć, pragnę zaznaczyć, że tu nie staram się powiedzieć, że należy wyrzucić całą medycynę na śmietnik, bo przez całe lata aplikowała ludziom leki na bazie alkoholu. Nie bynajmniej. Natomiast wniosek, i jakim chcę się z wami podzielić, już tutaj troszeczkę schodząc z utartego szlaku mojego skryptu, dotyczy nie tyle alkoholu, ile narkotyków. Narkotyków lekkich, głównie mam tu na myśli marihuanę. Na podstawie tego, co właśnie wam przedstawiłem, i mam nadzieję, że da wam to, co teraz powiem, troszeczkę do myślenia, możemy stwierdzić, moim zdaniem przynajmniej, że sytuacja, którą obecnie obserwujemy z trendem, czy też z debatą nad sporem, powiedzielibyśmy, nad legalizacją marihuany, w dużej mierze przypomina drogę, jaką przeszedł alkohol właśnie przez te wszystkie wieki. Co mam na myśli? Pamiętam jeszcze czasy, kiedy takiego terminu jak medyczna marihuana nie używał nikt i nikt go w zasadzie nie znał. To był termin zupełnie nieobecny i niewymyślony jeszcze, niezakorzeniony w polskim słowniku. I gdy mówiło się o krajach, w których marihuana jest legalna, oprócz oczywiście Holandii, najbardziej spektakularnego przykładu takich miejsc, często pamiętam, jak podawano przykład Jamajki. Jeszcze w czasach szkolnych, gdzieś tam rozmawiając z kolegami, z wypiekami na twarzy, sobie opowiadaliśmy o tych rastamanach, którzy palą trawkę w celach rytualnych. Bo stąd od właśnie tego religijnego zastosowania przez marihuanę medyczną, która gdzieś tam od lat 90., a od kilku dosłownie lat w Polsce zaczęła przybierać na sile, do używania marihuany stricte jako czegoś rekreacyjnego podążamy. I nie chcę tutaj rozmawiać o tym, czy to dobrze, czy źle. Mam swój dość mocno ugruntowany pogląd w temacie lekkich narkotyków, ale on jakby zupełnie mija się z tym, o czym chcę mówić. Nie ma to zupełnie znaczenia. Otóż jestem więcej niż pewien, że tak jak w przypadku alkoholu, my już jesteśmy na ścieżce, z której w zasadzie, czy tego chcemy, czy nie, zawrócić już nie będziemy mogli. To znaczy, można dziś być przeciwnikiem samochodów, kart kredytowych, systemu bankowego albo ciasteczek w przeglądarkach, mówię o plikach cookies, ale no, rezygnacja z tego na większą skalę, skalę społeczną, w zasadzie nie jest już dziś możliwa. W dużej mierze mam wrażenie, jeśli przyjrzymy się historii tego, jak wygląda debata, czy też spór o lekkie narkotyki, marihuanę, haszysz, to podąża to tą samą drogą i sądzę, że jest to tylko kwestia czasu, być może 5, być może 25 lat, ale proces ten już został dawno zapoczątkowany i zapewne nie zakończy się szybko. I tak jak w przypadku alkoholu, również mamy podział na tych, którzy są bardzo dużymi przeciwnikami wszelkich substancji odurzających o działaniu narkotycznym i tych, którzy z tych substancji korzystają, czy to rekreacyjnie, czy medycznie. Niemniej ta furtka medyczna jest właśnie tylko furtką. Jest tym, co ma otworzyć drzwi nieco szerzej i doprowadzić w dłuższej perspektywie, uważam, do wprowadzenia do mainstreamu że jeszcze raz użyję tego niezbyt ładnego czy eleganckiego słowa, tychże używek. Więc nie jest to pytanie o to, czy chcemy, czy nie chcemy cokolwiek legalizować, bo ten proces już zapoczątkowaliśmy. On już trwa. I na przykładzie historii alkoholu widać, w jakim kierunku on będzie podążał. Medycyna staje się taką troszeczkę furtką, tak jak w czasach prohibicji, w odcinku o Bourbonie, wspominam o tym szerzej, przepisywano te recepty na medyczny alkohol, który miał zastosowanie głównie rekreacyjne, tak i dzisiaj. Medyczne narkotyki, medyczna marihuana stają się troszkę taką właśnie furtką do rekreacyjnego wykorzystania. I raz jeszcze, nie twierdzę, czy to jest dobrze, czy to jest źle, bo nie ma to żadnego znaczenia w tym, o czym chcę mówić. W tym, o czym tu mówię. Bo ten proces już się zaczął i ciężko będzie go zatrzymać. No. Konie w XIX wieku mogły się zżymać, że są przeciwnikami samochodów, które już gdzieś tam sobie po ulicach krążyły, tak jak dzisiaj ludzie, którzy na umór upijają się wódką, mogą twierdzić, że są przeciwnikami wszystkich innych substancji mocniejszych niż alkohol, czy mocniej zmieniających świadomość niż alkohol, ale pewnych procesów nie da się już zatrzymać. No i pozwólcie, że z tym wnioskiem was tym razem zostawię. Trochę oddryfowałem nawet mocno od tematyki, którą zazwyczaj tu poruszam, ale mam wrażenie, że na koniec taki ciekawy wniosek być może skłoni parę osób do zastanowienia się. Ciekaw jestem, co wy o tym sądzicie. Możecie jak zawsze do mnie pisać na strefawolnocłowa@gmail.com. Czekam na wasze maile i komentarze, jeżeli to, o czym powiedziałem w tym, czy w jakimkolwiek innym odcinku gdzieś was tam zainteresowało i chcielibyście podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami albo popolemizować sobie ze mną, oczywiście to zachęcam do tego, żeby do mnie pisać. Możecie mnie też subskrybować. Zachęcam bardzo do tego na wszystkich platformach, gdzie ten podcast jest obecny i tam, gdzie go słuchacie. No i oczywiście możecie nas polubić na Facebooku, nas, czyli Food is Word, projekt, który prowadzę razem z moją uroczą małżonką oraz no oczywiście już fanpage samego podcastu, bo też podcast jest częścią bloga, ale działa już jako twór osobny. Dobra, nagadałem, a wasz czas jest cenny, a ja nie lubię, gdy ktoś przynajmniej mój czas marnuje, więc zakładam, że wy również nie. Dlatego żegnam was czule w tym odcinku i spotykamy się, mam nadzieję, już za 2 tygodnie. Trzymajcie się i do usłyszenia.